To mi dowodzi, odezwał się król grzecznie, iż pani nie lubisz ani dworów wielkich, ani życia na nich. I smuci mnie bardzo, bom sobie wiele obiecywał, zatrzymując ją wśród nas, byś blaskiem swych oczów trochę posępne dni naszych niebo wyjaśniła. Najjaśniejszy panie, odparła żywo Anna, byłabym tu fałszywą nutą. Nie umiem tak śpiewać jak drudzy, głos mój zawsze jeden, a tu co chwila ton inny. Dla przerwania tego toku rozmowy król wesoło począł robić różne uwagi nad otaczającymi paniami i panami. Anna postrzegła z nich, iż król August lepiej daleko znał charaktery, skłonności i tajemnice życia otaczających go ludzi, niż się spodziewać mogła. — Widzisz, pani — dodał kończąc — że ta komedia dworska dla mnie nie ma ponno tajemnic i to mi ją czyni może tylko zabawną, iż się tym ludziom zdaje, że mnie oszukują, że mną kierują, że mnie oślepić mogą. Tak bogowie patrzą na ziemię, zakończyła Chojmowa. Król z bogów zdawał się zadowolniony. Pierwszy raz, gdy to mówiła, wzrok jej spotkał się z wzrokiem Augusta, wyrażającym bez ogródki uwielbienie i zapał. W oczach Anny malowała się tylko zimna ciekawość i obawa. Po tej rozmowie król odszedł z wolna. Badano go z daleka. Fürstenberg pierwszy się znalazł na drodze. Najjaśniejszy panie, jeśli śmiem spytać teraz, czy najpiękniejsza jest także najdowcipniejszą, dokończył król. Chojmowi powiedzieć trzeba, ażeby się nie ważył żony z Drezna zabierać. Nadzwyczaj mila, trochę jeszcze dzika, ale to przejdzie z czasem. Chojm spoglądał z daleka. Jemu najtrudniej było odgadnąć myśli Anny, do której teraz z pośpiechem nadbiegły hrabina Reuss, panna Hilchen i Wichumowa, otaczając ją kołem. Król spostrzegł to dworowanie i ruszył ramionami. — Już się kłaniają schodzącemu słońcu — szepnął do Fürstenberga. — Lecz boję się bardzo, żeby się nie zawiodły intrygantki. Fürsten spojrzał zdziwiony. — I ty się mylisz, i one się mylą — rzekł August spokojnie, nachylając mu się do ucha. — Chojmowa śliczną jest od stóp do głów, ją egzaminowałem. Posąg grecki ożywiony. Ale nadto energiczna i bystra i zbyt by panować chciała. Kilka dni miłego z nią stosunku to dosyć. Nie dobijam się o nic więcej. Piękność mnie nęci, charakter przeraża. Fürstenberg stanął mocno zdziwiony. Król poszedł dalej. W czasie tych scen nikt nie zwracał uwagi na głowę bladą młodego człowieka, która górowała we drzwiach ponad ściśniętym tłumem. Oczy jej niespokojne chodziły za każdym krokiem Anny, a gdy król zbliżał się do niej, zapalały się ogniem strasznym i drgały w powiekach. Chojmowa kilka razy wzrokiem potoczyła po sali i nie dostrzegła tego nieszczęśliwego w tłumie, co ją otaczał. Dopiero po odejściu króla, odetchnąwszy nieco swobodniej, zadumana, przyglądając się ludziom, co ją otaczali, przypadkiem dojrzała za klikę. Poznała go. Wzrok jej zatrzymał się na twarzy bladej długo i pobladła sama, zmieszana nieco. Niepewna sama, czy się nie myli, spojrzała znowu. Znalazła oczy wlepione jeszcze w siebie. Nie było wątpliwości. Milczący jej wielbiciel z Laubegast przywlógł się aż tu za nią. W wyrazie jego twarzy zdawało się czytać politowanie, smutek, trwogę. Ta głowa nieznajomego niepokoiła ją sobą. Co chwila biegła oczyma szukać jej, pragnąc, ażeby znikła i znajdowała jak kamienną, jak do muru przyrosłą, jakby trupią zawieszoną u góry z tym wyrazem litości i strachu. dlaczego biedne to oblicze jakiegoś włóczęgi więcej ją zajęło niż jaśniejące królewskie, niż nadskakujące je dworacze. Na to sobie sama odpowiedzieć nie umiała. Czuła, że jakiś tajemniczy węzeł przeznaczeń dziwnych łączył ją nicią niewidoczną z tą istotą innego świata. Byli to oczekujący godziny w wyroku kat, czy chwili skazania czekająca ofiara? Anna nie wiedziała, lecz mówił jej głos jakiś wewnętrzny, niepozbyty, dręczący, że między tym nieznanym a nią snuje się przeznaczeń jakichś przyszłych przepowiednia. Jak groźba, jak widmo tkwiła nad nią ta blada głowa, w której oczy łyskały i gasły. Stawała się coraz straszniejszą, coraz bardziej przerażającą. Ilekroć wzrok jej utkwiony w siebie spotkała, dreszcz po niej przebiegał. Śmiała się z siebie, a echo duszy odpowiadało jej jękiem. W takim usposobieniu zastał ją kwaśny i zżółkły Chojm, który rękę podał do wyjścia. Los chciał, by się właśnie skierowali ku tym drzwiom i tłumowi, ponad którym widziała owo widmo dokuczliwe. Ludzie się rozstępowali przed nimi. W chwili, gdy przechodzili próg, spojrzała z trwogą i obok siebie postrzegła przylgniętego do ściany nieznajomego z Laubegast. Otarła się prawie o niego, z obawą spoglądając nań. Chłopak, spotkawszy jej oczy, przypadł jakby nieumyślnie na jedno kolano. Czuła, jak chwycił kraj jej sukni i do ust przycisnął. Gdy się zwróciła w tę stronę, już go nie było. Przed nią stała hrabina Royce i prosiła Chojmów na wieczerzę do siebie. Tak uprzejmie, że minister nie umiał odmówić. Fürstenberg stał za nią. Pojechali więc z balu wprost do hrabiny, gdzie w małym kółku zwykle najdostojniejsi panowie godzinę jakąś spędzali. Tu królowała owa słynna Egeria Hilhen, dojrzałych lat panna, której król słuchać lubił i rad jej zasięgał. Tu się gromadzili ci, co pragnęli władzy lub chcieli się przy niej utrzymać. Król August śmiał się z tej kliki, ale niewidzianymi sprężynami władała ona nim i dworem. Hrabina Royce z domu Friesen należała do głównych postaci działających u dworu Augusta II. W jej domu odbywały się najważniejsze narady tyczące się obalania jednych, a podniesienia drugich faworytów pana. Tu przepowiadano niechybnie łaski, jakie miały spotkać piękne panie, i przeczuwano najtrafniej chwilę, gdy niestały król afekta swe w inną stronę miał obrócić. Chojm świadomym był dobrze tego, iż hrabina Royce, przeczuwając nową faworytę, zawsze zabiegała naprzód, by jej względy i zaufanie pozyskać. Raziło go więc nadskakiwanie hrabiny widoczne, każące się domyślać, iż w Annie widziała następczynię księżnej Teszen. Okazać jednak gniew i to, że grę zrozumiał, ani mógł, ani chciał. Pani Royce przez pannę Hilhen i swe stosunki miała wpływ ogromny na dworze. Narazić ją sobie było to zyskać nieprzyjaciela niebezpiecznego. Udał więc Chojm, iż nic nie widzi, nie domyśla się niczego i poszedł na wieczór do Royce'owej. Tu towarzystwo w saloniku było ożywione, ale w przyległym gabinecie dopiero, do którego wsuwali się i wysuwali pani domu, jej przyjaciółka, Fürstenberg i inne zaufane osoby, cicho mówiono o interesach. Większe kółko rozprawiało o galgankach, strojach i plotkach, które dla nikogo nie były tajemnicą. Zdaniem powszechnym czułość króla dla Teszen zwiastowała pewne z nią rozstanie. Z wielu względów jednak musiał August II ją oszczędzać. Wiadome były jej stosunki z Sobieskimi, pokrewieństwo z Radziejowskim i wpływy, jakie w Polsce miała, a tych właśnie król najmocniej potrzebował. W gabinecie Royce spytała przyjaciela Fürstenberga o rozmowę z królem, o wrażenie, jakie na nim uczyniła Chojmowa. Znam dobrze mego pana, odezwał się Fürstenberg, a szczególnie jego usposobienia dla kobiet. Chojbowa dumnie mu i ostro się zaprezentowała, trochę go to odstręczyło, chwilowo, ale piękność jej przemawia do jego zmysłów, a zmysły zawsze nad nim biorą prędzej czy później przewagę. Lęka się jej i tym goręcej pragnąć będzie, a czego chce, to mieć musi. Chojmowa nie zdaje się skłonną do odegrania roli łatwej kochanki. Wypotrzebuje swą siłę. Gdy ją zdobędzie, nie ma wątpliwości, iż król się podda. Sądzisz więc, że jej panowanie nadchodzi? O ile go znam, myślałbym, iż się ono zbliża. Król w tej chwili pragnąłby fantazję zaspokoić, ale w związki trwale nie wchodzić. Od niej zależeć będzie, jak swą sprawę poprowadzi. Domyślasz się, książę, jej charakteru? Tylko przeczuwać go można, rzekł Fürstenberg. Sądzę, że ani mąż, ani najbliżsi jej nie znają. A może nawet ona sama siebie, taką, jaką będzie, gdy okoliczności ją wyniosą. Dziś jest to kobieta dumna, szlachetna, charakter energiczny, dowcip żywy, zdolności wielkie. Ale dasz ona wpływać na siebie i kierować? Spytał Royce. Książę się zamyślił. Wiem tylko to, rzekł, że z rozumnymi wolę mieć do czynienia niż z tymi, co nie wiedzą, co czynią. Drogę jednych można przewidzieć, drudzy lecą bezdrożami i szukać ich, a gonić trudno. Stał jakiś czas milczący. Royce dała mu znak, aby wyszedł. Zadumana przeszła się kilka razy po gabinecie i wróciła do salonu. Tu manewrowała tak, iż się zbliżyła do Anny, że ją wyciągnęła z kółka, wprowadziła nareszcie do gabinetu i posadziła przy sobie. — Kochana hrabino Anno — rzekła poważnie, kładąc jej rękę na kolanach — jeśli masz cierpliwość i poblażanie dla starej przyjaciółki, posłuchaj mnie i pozwól mówić otwarcie. Nikt tu nas nie słyszy, jesteśmy same, chcę ci być radą i pomocą. Dosyć znasz i dwór, i czasy, i siebie, a żebyś się domyśliła, że nie darmo chciano twojego przybycia do Drezna. Król jest znudzony tą Teszen, a musi się w kimś kochać, to jest jego naturą. Bądźmy poblażający dla tak wielkiego i dobrego pana, któremu świat tę jego słabość wybacza. Źle czy dobrze, ale tak jest i inaczej być nie może. Nam, co króla otaczamy, pozostało jedno. Ze złego tego tyle, ile można, dobra i korzyści dla wszystkich wyciągnąć. Możesz zająć najświetniejsze stanowisko przy królu, to nie ulega wątpliwości. Ale trzeba się śpieszyć i wiedzieć, co czynić. — Kochana hrabino — rzekła Anna — ambicji nie mam, w bogactwach się nie kocham, mam męża i pragnę zostać uczciwą kobietą. Nic bym przeciwko temu do zarzucenia nie miała — uśmiechając się, mówiła Royce, ale pozwól sobie powiedzieć, iż nie widzę przyczyny, dla której byś męczennicą zostać miała. Hojm jest niemiły, zużyty, rozpustnik, który ci wiary nie dotrzymuje. Kochać go? Niepodobieństwo. Prędzej czy później odezwie się serce. Stłumię jego głos. Raz i drugi, ale przyjdą lata tęsknoty i znużenia, rzucisz się w objęcia czyjeś z rozpaczy i nie będziesz szczęśliwą. Znam świat, to zwykła kolej nasza. Król jest miły i piękny, życie z nim może być rajem. Ale król jest płochy i niestały, a takich związków, takiej miłości chwilowej kaprysu nie pojmuję. Brzydzę się, nie odpycham. To nie dla mnie. Słowo, kochana Hoem, rzekła Rojsowa, związki te zawsze się obiecują być trwałe. Kobiety są sobie winne same, jeśli się one zrywają. Na próżno byś go usiłowała związać choćby przysięgą, bo z niej go rozwiąże jego sumienie lub pierwszy lepszy księżyna. Rękojmią trwania da ci twój własny rozum. Takt i wdzięki. Męża czy kochanka trzeba umieć utrzymać u nóg i związać. To nasza rzecz. Hoemowa ruszyła ramionami. Biedna to miłość, którą na paskach i wędzidłach trzymać trzeba, zawołała. Takiej nie chcę. Szczerość za szczerość, kochana hrabino, rzekła cichszym głosem. Mnie nic nie potrafi ująć, tylko serce. Nie zaręczam za siebie, choć pragnę zostać Hoemowi wierną, ale tylko miłością pozyskać bym nie można. W chwili, gdy pokocham, porzucę Hoema i jawnie stanę przy umiłowanym, a ten, co mnie kochać będzie, musi być mężem moim. Ależ król, król, choćby i królem był, zawołała Hoemowa. Przecież wiesz, iż król jest żonaty, chociaż z żoną nie żyje. Musiałby jej się wyprzysiąc, a mnie przysięgać, dokończyła Anna. Ach, taką jak Estrelę, Königsmark, Teschen, ja nie zaspokoję się rolą. Wstała, mówiąc to, i majestatycznym krokiem przeszła się po pokoju. Rojsowa zamilkła, nie było już co mówić dalej. — Uczynisz, jak ci się zda i zechcesz — rzekła. — Ja jako dobra przyjaciółka miałem za obowiązek cię przestrzec i dać dobrą radę. Zostajemy więc dobrzymi przyjaciółkami i nie mówmy o tym. Dodam tylko słowo. Stanowisko, którym wzgardzasz i o którym mówisz z taką obojętnością, nie jest tak nikczemnym i podrzędnym, jak sądzisz. Królowie klaniać ci się będą. Możesz rządzić krajem i wielu złemu zapobiec, ludzi ratować i czynić szczęśliwych. To przecież coś warto. Honor mi droższy nawet nad to wszystko, odezwała się Hoemowa. Nie mówmy o tym. Rojsowa w milczeniu rękę jej uścisnęła i w istocie, nie mówiąc już więcej, wyszły razem z gabinetu. Kobiety znajdujące się w sarce spojrzały na nie, chcąc coś z twarzy odgadnąć. Anna była purpurową, a Rojsowa jak pergamin bladą. Obie jednak uśmiechały się łagodnie, jak gdyby burza przeszła i zostawiła po sobie pogodę, żadną chmurką niezaćmioną. Pod oknami mignął blask pochodni towarzyszących wieczorami powozom króla. Fürstenberg się wychylił. Król to w istocie jechał znudzony do Teschen i wydawał się w blasku tych świateł smutny, jakby był skazany na najcięższą karę. Zobaczywszy w oknie, a raczej domyśliwszy się przyjaciela, August dał mu znak ręką rozpaczliwy i powozy znikły na zakręcie ulicy. Adolf Magnus Hoem, zajmujący naówczas miejsce odpowiadające dzisiejszemu ministra skarbu, nie miał przyjaciół ani u dworu, ni w kraju. Nienawidzono go szczególnie za wprowadzenie po tylu innych uciążliwych najuciążliwszego podatku akcyzy. Sarsi bronili się, o ile mogli i umieli. Opierali się królowi, a król, któremu nigdy nie starczyło na nieobrachowane jego wydatki, ukrywał źle gniew, jaki wzbudzał w nim ten opór. Doradzano mu szlachtę, która się najtrudniejszą do pokonania okazywała, pozbawić reszty praw i otoczyć obcymi, którzy by żadnych z nią stosunków i z krajem nie mieli. Rady tej w części już usłuchał August II i większa część jego ministrów i ulubieńców wziętą była z obcych krajów. Włosi, Francuzi, Niemcy z innych prowincji grali tu główne role. Hoem, człowiek zimny, niezbłagany, zręczny w wyszukiwaniu coraz nowych dochodów dla króla, który to na Polskę, na wojsko, to na uczty i na ulubienice miliony tracił, z powodu zręczności tej w wyciskaniu grosza był w wielkich łaskach. Ale im nie dowierzał, bo przykład Baichlinga i kilku innych czynił go ostrożnym. Wypatrywał tylko chwili, gdy będzie mógł, naładowawszy kieszenie z głową i majątkiem, uciec spod panowania saskiego. Chojma mało kto znał z bliska, wiedziano, że był gwałtowny, zwinny, chciwy, rozwiązły i pojętny, że nie przywiązywał się ani stale, ani gorąco do nikogo. Najlepiej ze wszystkich znała go może siostra hrabina Wicłum, która z wielką ostrożnością władała nim i kierowała, i dobywała z niego, co jej było potrzeba. Oprócz Baichlinga, dziś zamkniętego na Königsteinie, przyjaciół nie miał Chojm, miewał tylko sprzymierzeńców. Nienawidził go marszałek Pflug, nie cierpieli inni. Fürstenberg był z nim źle także. Gdy po zakładzie kazano Chojmowi żonę przywieźć i pokazać ją na dworze, nie ulitował się nikt nad nim, nie pożałował go żaden, śmiano się raczej i przedrwiwano. Nazajutrz po balu Chojm musiał być u króla ze sprawozdaniem. Akcyza wprowadzona znajdowała opór na prowincji, szczególnie na Łużycach, coś się tam szlachta głośno przeciwko niej opowiadała. Król żadnego oporu nie znosił. Po raporcie Chojma namarszczony August Mocny rzekł do ministra: — Jedź mi dziś jeszcze, natychmiast. Każ krnąbrnych rozpędzić, dośleć tych, co stoją na czele, i w moim imieniu zrób porządek. Jedziesz natychmiast, bez żadnej wymówki. Chojm, dla którego osobista jego bytność na Łużycach nie zdawała się ani potrzebną tak dalece, ani nawet pożyteczną, chciał zrazu króla przekonać, iż mógłby się kimś wysłużyć i nie ruszać z Drezna, gdzie ważniejsze wstrzymywały go zajęcia. — Nie ma ważniejszego nic nad złamanie oporu tych pyszałków, którym się zdaje, że ja z nimi w układy wchodzić mogę. Jedź was pan natychmiast... Weź dragonów z sobą. Jeśli się poważą zgromadzić, rozpędzić sejmiki. Powiedz im, by się nie zapatrywali na szlachtę polską, bo ja tego u moich poddanych nie ścierpię, a i w Polsce damy radę wkrótce szlacheckiej bucie. Chojm jeszcze chciał się tłumaczyć, lecz August nie słuchał. Powtórzył po kilkakroć: jedź natychmiast, natychmiast! Wreszcie popatrzał na zegar. — Za 2 godziny powinieneś, waćpan, być na drodze do Budziszyna. Chcę tego i tak będzie. Z królem rozmawiać wolno tylko było po pijanemu. Naówczas kto się nie lękał, aby go udusił, ściskał go, całował, a inni i popychali. August śmiał się. Na trzeźwo miał jedną wolę i jedno słowo tylko. Chojmowi ta wyprawa na Łużyce nazajutrz po balu nadzwyczaj była podejrzaną. Znając króla, dwór i to, co się tu działo, był pewnym, że wypędzano go umyślnie, aby do jakiejś intrygi nie zawadzał, by dać królowi swobodę w zbliżeniu się do jego żony. Cóż na to mógł poradzić? Nic. Powierzyć siostrze dozór, było to pijakowi dać klucz do piwnicy. Przyjaciela nie miał, stał bezbronny. Czuł, że wszyscy spiknięci byli na niego. Przybywszy do pałacu, rzucił papiery o stół, rwał jakiś czas perukę na głowie i rękawy sukni, otworzył drzwi z trzaskiem i pobiegł jak opętany do nowego żony apartamentu. Była samą. Ciekawym okiem zmierzył pokoje, ją, najdrobniejsze otaczające przedmioty. Złość malowała się na bladej jego twarzy. Anna patrzała na nich spokojnie, będąc nawyklą do scen podobnych. — Cieszę się, pani — zawołał. — Byłem tak głupi, że mi ją tu sprowadził. Teraz robią ze mną, co chcą. Zawadzam im. Do intryg. Król mnie odprawia precz. Muszę jechać za godzinę. Zostaniesz pani samą. — I cóż to ma znaczyć? — pogardliwie odpowiedziała Chojmowa. — Czy strażywać pana potrzebuję dla upilnowania mojego honoru? — Myślę jednak, że mógłbym się przydać tu na coś. Choćby dla powstrzymania zuchwalstwa ich i bez wstydu — krzyknął Chojm, stukając o stół pięścią. — Nie wyprawiliby mnie, gdybym im nie zawadzał. W tym wszystkim czuję palce kochanego Fürstenberga, który mi dziś, śmiejąc się szydersko, 1000 dukatów zapłacił, a wiem, że od króla dostał 10 za tę piękną myśl sprowadzenia tu mej jejmości. — Chojm! — krzyknęła, podnosząc się Anna, której oczy zaiskrzyły się. — Dosyć tych obelg! Idź! Jedź! Rób, co chcesz! Zostaw mnie w spokoju. Sama się obronić potrafię. Dość tego, powiadam ci. Dosyć mi tego. Chojm zamilkł. Ponurym wyrazem posunęła się twarz jego. Zegar przypominał mu nadchodzącą odjazdu godzinę. — Nie potrzebuję panią ostrzegać — zawołał. — Wiesz, co ją tu czekać może. Dodam tylko, że bez czyści nie zniosę. Wolno Wichumowi i innym pobłażać. Ja nie mam ich dobroduszności. Ani jam tak nisko upadła, panie Chojm, przerwała Anna, jak te panie. Zdradzać nie będę, bo bym siebie poniżyła. Jeśli życie jeszcze mi nieznośniejszym uczynisz, porzucę cię jawnie i głośno. Chojm nie odezwał się więcej. Zdawał się u progu wahać jeszcze. Chciał mówić, szarpał znowu perukę, ale tuż pukano do drzwi. Królewski posłaniec przypominał mu godzinę odjazdu. W zamku śledzono chwilę, gdy Chojm będzie przez most przejeżdżał. Posłano za nim, aby po kryjomu nie ważył się wracać. Wedle ułożonego planu hrabina Royce miała do siebie zaprosić Annę. Król mógł tam przybyć niespodzianie, inkognito. Wichumowa została zaraz wyprawioną potajemnie dla spełnienia tej misji, ale Anna odmówiła stanowczo. Na próżno zapewniano ją, że nikt w świecie o jej bytności wiedzieć nie będzie. Domyślała się już ułożonego z królem spotkania i wręcz wypowiedziała to siostrze mężowskiej. — Jesteś nadto domyślna i ostrożna — roześmiała się Wichum — ażebym kłamać chciała przed tobą. Być by mogło, iż król ciekawy poznać cię bliżej, a wiedzący o każdym ruchu i kroku, zjawiłby się Royce'owi. A jeżeli dla nakarmienia tej ciekawości przyjedzie tu do ciebie do pałacu, cóż zrobisz? Królowi drzwi nie zamkniesz. Wszystkie się przed nim otworzą. Przyzwoiciej, że to będzie i piękniej, gdy sam na sam z tobą spędzi kilka godzin? Co na to ludzie powiedzą? Anna pobladła. Ale król nie może być tak... Zabrakło jej wyrazu. Tak natarczywym król będzie miał wzgląd na sławę moją. To być nie może. To by było... No i ja ci powiadam, że może być wszystko, że król jest znudzony i ciekawy i że nie rozumie oporu i odmowy. Kobiety nauczyły go uległością swą despotyzmu. Król tu przyjedzie, jeśli ty u Rojsowej nie będziesz. — Wiesz, że ty o tym? — spytała Anna. — Skąd? — Ja nie wiem nic, ale znam mego pana — śmiejąc się dziwnie szepnęła Wichum. — Pamiętam pewien wieczór własnego życia — to mówiąc westchnęła. Anna załamała ręce. A więc tu, jak na gościńcu, od rozbójników, zbrojnym być potrzeba. Znajdę sztylet i pistolety. Ani żelaza, ani prochu się nie lękam. Rozdrażnioną wielce Wichumowa starała się uspokoić i w śmiech wszystkie strachy obrócić. Powinnaś wiedzieć to, rzekła, że August nigdy w życiu żadną przemocą względem kobiety się nie splamił. To nie jest w jego charakterze. Uprzejmy, grzeczny, natarczywy, zbyt jest pięknym i miłym, by się do takich środków miał uciekać. Po długiej rozmowie Wichumowa zdolała ją na koniec nakłonić, aby razem wieczorem do Rejsowej pojechały. Z tą triumfalną wiadomością pobiegła do domu i do przyjaciółki. Fürstenberg ją zaniósł do zamku. Król zapowiedział, że na chwilę pojedzie do księżnej Teschen, a powracając ekwipaże do zamku odeśle z pochodniami. Sam zaś lektykę, którą Fürstenberg miał kazać nagotować, inkognito zanieść cienkarze do hrabiny Reuss. Nim opiszemy dalszy przebieg tej wielce w najważniejszych szczegółach nawet prawdziwej historii, musimy skreślić czytelnikowi równie wierny wizerunek bohaterki naszej, Anny, hrabiny Chojmowej. Była sierotą, samą na świecie, wyszła za mąż zmuszona, a przynajmniej niechętna. Pożycie jej z mężem wprędce stało się nieznośnym, młodość w części już spłynęła męczeńsko. Każda inna w jej miejscu rada by była skorzystać z nastręczającej się swobody, świetnego losu, choćby nietrwałego, który potem zapewniał wdowieństwo w dostatkach, a może nawet małżeństwo inne i blaskiem pokrywające obłęd chwilowy. Ale Anna wychowaną była w surowych niegdyś zasadach. Oburzało ją lekkomyślne postępowanie tych kobiet, które godziły się na to, by znudzonemu panu za zabawkę służyły. Pojmowała i przypuszczała rozstanie się z nieznośnym Chojmem, bo do niego czuła tylko wstręt i nienawiść, ale nie rozumiała go inaczej, jak skutkiem miłości króla i dla króla i wiekuistego z nim ślubu. Ta myśl, gdyby ją była wypowiedziała komu, obudziłaby śmiech tylko. Chcieć zakuć w wiekuiste kajdany człowieka tak płochego jak August zdawało się czystym niepodobieństwem. Anna, widząc go rozdzielonym z żoną, rozumiała, że to jest możliwym.